Kazimierz Parafianowicz, historyk. Dzień dobry panu.
Tak, jestem, dzień dobry.
Bardzo, bardzo się cieszę i idziemy teraz, odwiedzimy Czartoryskich w ich pałacu i opowiedzmy historię pałacu i historię rodziny Czartoryskich, oczywiście w telegraficznym skrócie, bo mamy na to kilka minut. Takie, tak? Tak, opowiadamy?
Tak, już.
No to czas start.
Świat, w którym żyjemy, jest światem tajemniczym, fascynującym, intrygującym, jak piękna kobieta. I Puławy są właśnie takie. Tajemnicze, fascynujące, ciągle pozostające przed nami i czekające na odkrycie. Tajemnicą Puław przede wszystkim jest jego niezwykłe, piękne, tak jak całego Powisza, położenie. Uroda natury. Wspaniała. I to zostało znakomicie wykorzystane przez twórców Puław już w drugiej połowie XVII wieku, kiedy Tylman z Gameren, architekt w służbie księcia Lubomirskiego, został zaproszony do Puław, żeby zaprojektować tutaj rezydencję na Skarpie Wiślanej. I od tego momentu zaczyna się rozpoznana już historia rezydencji puławskiej. Historia rezydencji, która od razu, tuż po jej stworzeniu, stała się przedmiotem i obiektem agresji szwedzkiej, kiedy w czasie wojny północnej Szwedzi wtargnęli tutaj i dokonali zniszczenia. Potem trzeba było znowu odbudowywać tę rezydencję. Następne zniszczenia to czasy powstania kościuszkowskiego, agresja rosyjska, spalenie, zniszczenie Puław i odbudowa dokonywana przez Czartoryskich, księcia Adama Kazimierza i jego małżonkę Izabelę. I właśnie ta odbudowa i ta przebudowa, właściwie stworzenie nowego założenia ideowego Puław, tak zachwyca nas i fascynuje do dzisiaj. A założenie jest rzeczywiście niezwykłe, dlatego że rezydencja puławska położona jest na wysokiej skarpie z pięknym widokiem na Dolinę Wisły i na samą rzekę. Rozległy obraz sięgający aż po wzgórza Parchatki, a nawet daleko widać zarysy Kazimierza. Tuż za uskokiem skarpy zaczyna się teren płaski i poryty wąwozami. I ten teren został wykorzystany na tym niewielkim odcinku płaskości, został wykorzystany do założenia kontynuacji XVII-wiecznego założenia ogrodowego, parkowego, na którym rozbudowano i stworzono zupełnie nową ideowo i kompozycyjnie rzeczywistość. I tak idąc drogą w kierunku dzisiejszego mostu na Wiśle, z dołu zachwyca nas widok kulminujący zbocze wzgórza, jakim jest kaplica pałacowa, kościół pałacowy, zaprojektowany przez Chrystiana Piotra Eignera na początku XIX wieku, zrealizowany w tamtym czasie, wzorowany na Panteonie Rzymskim, a więc imponująca, masywna budowla opięta kolumnami w części portykowej i schody, stopnie uformowane w ziemi prowadzące pod samą świątynię. Świątynia rysuje się na tle nieba. Tak jak to powinno być, to ona prowadzi nas w tamtą sferę. Ale świątynia miała założenie, które do dzisiaj otoczenie założenia nie zachowało się w pierwotnym zarysie, w pierwotnym zamiarze. To było coś niezwykłego. Mianowicie pod stopnie świątyni prowadziły tarasy w ziemi i one swoją symboliką, liczbą w ogóle 10 tarasów wprowadzają nas w sferę dekalogu. Wstępujemy do świątyni po stopniach dekalogu, po stopniach przykazań, a więc to jest to zobowiązanie i nakaz naszej codzienności i naszego życia. Świątynia zbudowana na planie koła, obok znakomicie zarysowana dzwonnica, na planie węgielnicy, czyli na planie ekierki, podstawowego narzędzia naszej pracy przy poruszaniu się w obszarze rysunku architektonicznego i planowania. A więc te dwa elementy od razu zastanawiają, co to jest. Na fryzie rzeźbiarskim świątyni są płaskorzeźby, intrygujące swoimi elementami. Okazuje się, że są to elementy wzięte z repertuaru symboliki masońskiej. A więc i ta węgielnica, która jest rekwizytem maszońskim, zastosowana jako podstawa założenia architektonicznego i kościół, stanowią tutaj wprowadzenie do Puław, wprowadzenie do założenia parkowego, które, jeżeli tutaj mamy takie akcenty maszońskie, to znaczy, że całe założenie może być takie. I rzeczywiście, tutaj dodajmy, że ta idea masonerii w tamtym czasie, to jest druga połowa XVIII wieku, tutaj na naszym terenie, pierwsza, początek wieku XIX, to jest teren, obszar i współdziałanie ludzi, którzy, arystokracji, najwyższych elit Rzeczypospolitej, które tworzą tutaj nowe wartości, przede wszystkim towarzyskie, w układach artystycznych równocześnie, ale także w tych programach, które zostały w ten sposób zapisane w rzeczywistości. I teraz wchodzimy na teren parku. Przed nami wspaniały, okazały, niestety nie zachował się pierwotny kształt tego, czy pierwotny detal i założenie tego budynku. To, co obecnie istnieje, to jest wszystko przebudowane. W wieku XIX, w latach 1870-80, kiedy Rosjanie tutaj utworzyli Instytut Agronomiczny, wówczas ta cała świetność i piękno Puław i pałacu zostały zniweczone. Postrącano rzeźby, poniszczono wszystko, co znajdowało się w parku. Poszkuwano napisy, zatynkowano inskrypcje. No po prostu Puławy przestały istnieć i stały się smutnym, można powiedzieć nawet żałosnym wspomnieniem tego, co było. Tak jakby to miał być symboliczny obraz upadłej, znajdującej się pod zaborami Rzeczypospolitej. Ale wchodzimy na teren parku i droga prowadzi nas do domu gotyckiego, który księżna Izabela otworzyła w roku 1809 i który to dom był zamierzony i funkcjonował jako skarbnica pamiątek światowych, po wielkich ludziach, mężczyznach i kobietach minionego świata, poczynając tutaj od średniowiecza, ale również Izabela zatroszczyła się o to, żeby nawet i Szekspira tutaj upamiętnić, także i Jana Kochanowskiego, który swoją głową znalazł się również tutaj w domu gotyckim. I ten dom gotycki staje się obiektem muzealnym równocześnie. Ale forma architektoniczna, jaką otrzymał, to jest znowu założenie na planie węgielnicy, czyli znów akcent wolnomularski, ten właśnie, który stał się elementem kompozycji założenia kościelnego i dzwonnicowego.
To ja teraz przejdę od tych założeń do uroku Izabeli Czartoryskiej. Czy była ładną kobietą?
No, Izabela Czartoryska podobno była osobą może nie tyle specjalnie urodziwą, chociaż na pewno była ładna, ale niezwykle pociągającą całą swoją osobowością, która wraz z jej tajemniczością, którą sobie ciągle nosiła, powodowało to, że zachwycano się nią. No przede wszystkim była niezwykle mądrą kobietą, zachwycającą intelektualnie i to jest ten podstawowy element jej osobowości, ale równocześnie dzięki temu stworzyła tutaj te wszystkie niezwykłe wspaniałości. Właśnie dom gotycki i całe założenie, które jest niezwykłe w Puławach, bo ono składa się tutaj z Dolnego Parku Górnego. W Dolnym Parku jest sarkofag symboliczny, reprezentujący śmierć dwojga osób, rodziców księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego i ta droga prowadzi przez dom gotycki do Łuku Triumfalnego. No, bardzo piękne założenie, symboliczne równocześnie, przynoszące tutaj nadzieję, bo w tym sarkofagu spoczywają symbolicznie małżonkowie. Natomiast przez dom gotycki ta droga prowadzi i prowadzi na elewację domu, na której są herby, korony i litwy Rzeczypospolitej obojga narodów. To oni są tymi małżonkami, tym dwojgiem małżonków i oni przez tę bramę Łuku Triumfalnego Zmartwychwstania mają przejść Rzeczpospolita zmartwychwstanie. Rzeczpospolita z tego właśnie grobu. To jest bardzo interesujące założenie. Świetny pomysł Izabeli Czartoryskiej, należący do tych genialnych, ukrytych treści. Dlaczego? Dlatego, że nigdzie nie zachowały się dotąd, bądź nie zostały jeszcze odkryte dokumenty, które mówiłyby, zapisy, które mówiłyby o programie ideowym tego. Ten cały program ideowy jest zapisany w rzeczywistości przestrzennej parku i w rzeczywistości architektonicznej.
I kiedyś po tym parku będziemy razem spacerować. Bardzo panu serdecznie dziękuję za opowieść, za to, że siedząc na Górze Małachowskiego mogliśmy zwiedzić i zobaczyć ten park, który jest przy Pałacu Czartoryskich w Puławach. Kazimierz Parafinowicz, historyk, był gościem Poranka Wnet.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
A w radiowym słupie ogłoszeniowym przypomnienie. Wprawdzie my jeździmy po Polsce, 51 poranków z całej Polski. Teraz dziś jest poranek piąty, ale przy ulicy Emilii Plater 29/31 jest jarmark Wnet. Mogą państwo przyjść i zrobić zakupy. Zachęcam, to już jutro w sobotę i w każdą sobotę od godziny 8 do godziny 15.
Po słupie.
Autopromocja.
Od 30 lat Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dba o ludzi i środowisko. W trosce o czystą wodę, powietrze, ziemię, klimat i przyrodę wydał już 96 miliardów złotych na ekoinwestycje. Wybierz się z nami w podróż po Polsce śladami projektów dofinansowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dzięki którym żyjemy w zdrowszym, czystszym i bardziej zielonym środowisku. Słuchaj relacji Radia Wnet i przekonaj się, jak wiele zmieniło się w twoim otoczeniu.
Kolejna wakacyjna edycja Wracamy do Źródeł. 51 poranków z całej Polski. Od 1 lipca do 17 września. Poranki i nie tylko poranki. Słuchajmy Radia Wnet.
Partnerem trasy Radia Wnet Wracamy do Źródeł jest grupa PZU.
To była autopromocja.
www.wnet.fm. Jest godzina 8:13. Słuchają państwo Poranka Wnet. Dzisiaj jest 5 lipca. Imieniny obchodzą Antoni, Jakub i Marta.
Wywiad Wnet.
A my z Puław przenosimy się do Kazimierza. Czas na opowieść o tym, co dzieje się, co działo się i co będzie działo się w Kazimierzu. W naszym studio na Górze Małachowskiego przed gościnnym domem dziennikarza są Janusz Kowalski, radny.
Rady Miejskiej w Kazimierzu Dolnym.
Pani doktor Romana Rupniewicz, historyk sztuki, mieszkanka Kazimierza, dba o między innymi o ekologię, żeby nikt krzywdy Kazimierzowi nie zrobił. Dzień dobry pani.
Dzień dobry państwu.
I Dorota Seweryn-Kowalska, też historyk...
Puchalska.
Puchalska. Z tych Puchalska jest, jest autorka książek pani Puchalska, tak to, tak?
Tak, jestem historykiem sztuki, pracuję w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym, zajmuję się koloniami artystycznymi.
Ale ponieważ to jest wywiad Wnet, zaczniemy od polityki, o tym co w Kazimierzu się dzieje. Kto tu rządzi, kto jest dobry, kto jest zły?
Rządzi od jesieni ubiegłego roku burmistrz Artur Pormianowski. Mamy z nim związane duże nadzieje. Obawy są, jak w każdym małym miasteczku, głównym problemem, który doskwiera w naszym mieście, jak w całej Rzeczpospolitej, od Bolesława Chrobrego, to są brak środków finansowych. Kazimierz jest zadłużonym miastem z uwagi na działania wcześniejszych populistów, którzy prowadzili politykę taką, że obecnie w kasie mamy 15-milionowe zadłużenie, potrzeby mamy duże, potrzebujemy mieszkań dla mieszkańców, remonty. Tak wygląda w skrócie problem naszego miasteczka, ale robimy wszystko, żeby wspólnymi siłami uporać się z tym problemem i żeby wszystkim nam żyło się lepiej.
Kazimierz jest marką, jest miasteczkiem, pan powiedział miastem, symbolem znanym w całej Polsce. Do Kazimierza zmierzają zawsze tłumy turystów, żeby zobaczyć, żeby odkryć, żeby przeżyć to piękno zarówno rynku w Kazimierzu, jak i przyrody, która tutaj jest, ale mieszkańców, tych rodowitych mieszkańców Kazimierza jest ilu?
Ubywa co roku, w gminie jest około 7 tysięcy osób, w mieście około 2,5. Oczywiście teoretycznie, natomiast problem miasta jest taki, że co roku ubywa mieszkańców. Jest taki paradoks, że z jednej strony przypływa do Kazimierza gigantyczny kapitał, duży pieniądz chce inwestować w Kazimierzu, natomiast rodowici mieszkańcy odpływają, ponieważ nie mają możliwości, nie mają startu, nie mają punktu zaczepienia, żeby tutaj zostać, założyć rodziny czy egzystować. Generalnie problem jest taki, że od lat ukuło się takie powiedzenie, że osoby z zewnątrz mogą więcej niż mieszkańcy. I niestety to jest fakt. Walczymy z tym stereotypem. Niestety nie jest to problem, który da się rozwiązać z dnia na dzień.
Ale to jest zagadka. Skoro jest 2,5 tysiąca mieszkańców, skoro jest tak wielu turystów przybywa do Kazimierza, to ci mieszkańcy powinni być bardzo bogaci, a Kazimierz powinien być bardzo zamożnym miasteczkiem.
Tak, tego samego i ja zdania jestem.
A to gdzie są te pieniądze?
Generalnie problem polega na tym, że około pięć wpływowych firm, którzy są monopolistami, kontrolują życie społeczne naszego miasta. Nie jest to zdrowe. To są monopoliści. Miasto nie rozwija się z zachowaniem oczywiście swojej tożsamości, natomiast jest pewna stagnacja i przeciętny mieszkaniec no nie ma siły przebicia i zderzenia się z tą codziennością naszego dnia powszedniego.
Pani doktor Romana Rupniewicz zgłosiła chęć rozwikłania tej zagadki. Dlaczego 2,5 tysiąca ludzi nie korzysta z tego, że do Kazimierza przyjeżdżają tysiące turystów?
Problem polega na złym gospodarowaniu zasobami gminy, także kapitałem społecznym gminy. No rzeczywiście mamy do czynienia niestety z rozdawnictwem przywilejów tylko pewnej uprzywilejowanej grupie, co potęguje koszty społeczne wszelakie. Tutaj pan radny wspomniał o 2,5 tysiącach osób mieszkających w Kazimierzu Dolnym. Tak, oczywiście to są dane oficjalne. Natomiast dane...
Proszę się nie przejmować telefonem komórkowym. Tu przyjechała ciężarówka, śmieciarka. Tych hałasów jest zawsze dużo w poranku wnet, które prowadzimy nie ze studia. No i co dalej?
Natomiast te dane rzeczywiste to są takie, że tutaj rzeczywiście mieszka około 1700 osób. Natomiast z tym odpływem ludzi, a wiadomo, że pieniądze są w kasie gminnej wtedy, jeśli są ludzie, bo ludzie to są podatki. 40% podatku dochodowego z powrotem wraca do kasy gminnej. Problem polega na powszechnej suburbanizacji miasta i na tym, że grunty kazimierskie są wykupowane przez ludzi z zewnątrz, którzy mają tutaj swoją właściwie jedynie lokatę kapitału, a rzeczywiście tu nie mieszkają, nie bywają. Mają wielkie wille i w zasadzie bywają tu raz w roku. Znam też takich, którzy przybywają do Kazimierza raz na kilka lat. Czyli właściwie te suburbia się potwornie rozprzestrzeniają, rozlewają się po wszystkich wąwozach i wzgórzach oraz polach, co powoduje ogromne koszty społeczne, bo do takiej posesji trzeba zapewnić dojazd, trzeba odśnieżyć drogę, trzeba zapewnić wodę i tak dalej, i tak dalej. No i w zasadzie potem przemierzamy ulice, które w zasadzie są puste, w których nikt nie mieszka. I to na pewno jest bardzo niesprzyjające. Wydaje mi się, że wpływa na to właśnie ta sława Kazimierza Dolnego, że każdy chce... Każdy
no ale
chce...
poza tymi, którzy posiadają willę, przyjeżdżają ludzie z Warszawy, którzy willi nie posiadają, którzy mieszkają w hotelach z Warszawy, z Krakowa, z Poznania, ze Śląska, którzy chcą po prostu zobaczyć i doświadczyć tego Kazimierza.
Jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym, czy też w latach powojennych, wydaje mi się, że nawet jeszcze gdzieś do lat 90. Kazimierz rzeczywiście był takim wspaniałym letniskiem, do którego przyjeżdżali turyści na tydzień, dwa tygodnie, pół miesiąca. Lokalni mieszkańcy mieli tutaj kwatery, gotowali dla nich wspaniałe przysmaki lokalnej kuchni. Teraz niestety wszedł obcy kapitał. Mamy bardzo dużo hoteli, których właściciele są po prostu zupełnie z zewnątrz. No i właściwie te pieniądze stąd cały czas odpływają, a mieszkańcy stanowią taką tanią siłę roboczą niestety. Pracując fizycznie, często bardzo ciężko, często bez umów o pracę, za marne grosze, sprzątając hotele, pracując w restauracjach, no niestety na takiej pracy dużo nie można zarobić.
Zaraz o tym obcym kapitale, o tych pięciu rodzinach, które rządzą w Kazimierzu, porozmawiamy, ale zanim to się stanie, to powiedzmy, że Kazimierz to jest miejsce, do którego przyjeżdżali artyści z całej Polski, i pisarze, i malarze, i muzycy. Pani Dorota Seweryn Puchalska jest w studio. Jacy artyści? Tym się pani zajmuje.
Tak, dzień dobry. To prawda, Kazimierz to właściwie taka marka, która została też wypracowana przez to, że było to miejsce, do którego ściągali artyści, ale już właściwie od XVIII wieku. I po dzień dzisiejszy, to jest bardzo charakterystyczne. Kazimierz swoim urokiem, ze swoją historią przyciągał tu artystów i najpierw byli to artyści, którzy jak Vogel dokumentowali po prostu dla króla to miejsce. Nie było fotografii, więc trzeba było wykonać rysunki, akwarele, zabytków, które tutaj są, a przypomnijmy, że mamy ruiny zamku, mamy piękną farę, kościół świętej Anny, mamy klasztor, mamy piękne XVII-wieczne kamieniczki. I to przyciągało artystów, którzy najpierw dokumentowali to miejsce, a potem przyjeżdżali tacy, którzy chcieli tutaj malować, ci, którzy wychodzili w plener i malowali w plenerze i tu widzieli ten piękno tego miejsca. I tak, jeżeli porównamy to z takimi miejscami w Europie, to właściwie to jest to samo miejsce, co Barbizon we Francji, gdzie przyjeżdżał na przykład Corot, czy Cagnes-sur-Mer we Francji, gdzie później przyjechał Renoir. Czyli po prostu to jest miejsce, które przyciągało z różnych powodów artystów. I od XIX wieku to były nazwiska wielkie, jeżeli chodzi o historię sztuki, ponieważ był to Wojciech Gerson, Józef Brandt. Tu spotkali się i potem to rozkwitło wielką przyjaźń, Aleksander Gierymski i Józef Pankiewicz. I to właśnie tu w Kazimierzu się spotkali na rynku. Później XX wiek nadal taki boom na Kazimierz, jeżeli chodzi o artystów, funkcjonował. Zresztą w prasie ówczesnej pisano, że no właściwie wszyscy przyjeżdżają do Kazimierza. Kazimierz był modny. Już słowo kolonia artystyczna w kontekście Kazimierza pojawiło się pod koniec XIX wieku. Wszyscy o Kazimierzu wiedzieli, pisano o nim w prasie. I nawet są takie wspomnienia, że wstyd było nie być w Kazimierzu. Tak jak teraz tak naprawdę. To wszystko jest to samo. To znaczy, ten Kazimierz był bardzo modny. I potem przyjeżdżali kolejni w okresie międzywojennym, sławny profesor Pruszkowski, który tu przyjął swoich studentów, ale ci studenci ze Szkoły Sztuk Pięknych przyjeżdżali też wcześniej, na przykład ze Ślewińskim czy Ruszczycem. To znowu kolejne wielkie nazwiska. I I tak budowano właśnie tu taką atmosferę Kazimierza jako kolonii artystycznej. Co to oznaczało, że nie przyjeżdżali tylko na plenery, tylko przyjeżdżali po to, żeby tu trochę pomieszkać. I to jest ważne, nie na chwilę, tylko tworzyli życie artystyczne tego miejsca. Przyjeżdżali też literaci i muzycy, jak tutaj pan wspomniał, i tworzyli taką wspólnotę artystyczną, która razem malowała, razem bawiła się, co jest też bardzo ważne, jeżeli chodzi o pojęcie i definicję kolonii artystycznej, ponieważ takie pewne cechy były wspólne dla wszystkich europejskich kolonii, nie tylko europejskich, bo wiemy, że kolonie były też w Stanach Zjednoczonych na przykład i w Azji, ale mówimy tu o europejskich i to właśnie, że oni razem tu współistnieli, malowali i chodzili na plażę sławną nad Wisłą, czy spotykali się najpierw w Białym Domku Pruszkowskiego na Nadrzecznej, gdzie razem dyskutowano, czytano, bo to było bardzo wtedy popularne, że artyści spotykali się, nie tylko malowali, ale też czytali głośno i śpiewano. Pruszkowski wiemy, że śpiewał i grał na bałałajce. Także to było ważne, ta społeczność, która się wytworzyła artystyczna i kontynuowano to po II wojnie światowej. Pierwszy plener, lat 49-50 rok i znowu wielcy artyści, którzy tu przyjeżdżali, profesorowie akademii. I kolejne lata, też należy...
Aktorzy, filmowcy i dziennikarze.
I dziennikarze, tutaj jesteśmy przed domem dziennikarza, ważnym miejscem, ponieważ tutaj wręcz już to urosło do takiego miejsca kultowego, tutaj się rodziły pewne anegdoty, które są teraz cały czas powtarzane, ale też ja chciałabym powiedzieć, że Kazimierz był zawsze ostoją wolności. To jest bardzo ważne, bo wtedy, kiedy w okresie socjalizmu, komunizmu, lata 50., 60., kiedy bardzo silna była cenzura, to tu przyjeżdżali artyści i tu czuli się wolni i tu mogli, tak jak przedstawicieli sensibilizmu z Wrocławia, mogli wywiesić swój manifest publicznie, wieszając go właśnie w przestrzeni miasteczka, ponieważ cenzura nie pozwalała to zrobić we Wrocławiu, bo byli zbyt nowocześni w swoim myśleniu o sztuce. To były happeningi, które były czymś zupełnie niewyobrażalnym.
Takie było życie artystyczne, pewno pełne anegdot. Czy którąś z anegdot może pani teraz przytoczyć?
Oczywiście te przedwojenne, powiedzmy, anegdoty, no to są związane z Tadeuszem Pruszkowskim i chyba taka najbardziej popularna anegdota. Pruszkowski był tu osobą, która miała swój samolot i wiemy, że Pruszkowski latał tutaj w tym aeroklubie dęblińskim i bardzo często przylatywał tutaj właśnie swoim samolotem i wiemy, że przyleciał taki jednego razu na herbatę, gdzie czekała na niego jego żona i tu właśnie gdzieś na jednej z wysp na Wiśle rozbił się, ale tylko trząsnął się i dołączył do towarzystwa pijącego herbatę. To są jakby takie przedwojenne anegdoty. Te powojenne anegdoty to też są związane z artystami, którzy tutaj przyjeżdżali, ale też i z przyjeżdżali tutaj filmowcy, Konwicki między innymi. Były tutaj też spotkania przecież w 69 hipisów w Kazimierzu. No ale też ja chciałam tu powiedzieć, że mamy tutaj nadal artystów i nadal galerie. To jest bardzo ważne. Zapraszamy do Kazimierza, ponieważ nadal jest to miasto artystów i właściwie...
I dziennikarzy.
To prawda, i literatów, zapraszamy z tego też powodu, że to życie...
I pięciu rodzin, które rządzą w Kazimierzu. Co to za rodziny?
No to są rodziny, to są raczej grupy powiązane z sobą, taka tak zwana lokalna sitwa, które ja sobie ukułem już takie powiedzenie, taki termin dla tych osób, bo to jest fakt. Te osoby mają wpływ na czy ta grupa osób ma wpływ na jednak na życie polityczne tutaj nasze lokalne. No i tak się dzieje, że niestety miasto na tym traci, ale dzięki takim osobom jak moja przedmówczyni i w ogóle muzeum i działania tutaj ludzi z pasją, z sercem, powoli to się zmienia na lepsze.
Tak, pan sądzi?
No tak, sądzę i mam taką nadzieję. Zresztą wszyscy razem robimy i staramy się, aby było w mieście coraz lepiej.
Piękne zapewnienia radnego. Przypomnę państwu, Janusz Kowalski, radny miasta Kazimierza, jest gościem Poranka Wnet. Pani doktor Romana Rupniewicz, również też historyk sztuki, wprawdzie wykłada w Warszawie i jeździ do Warszawy na te wykłady, ale tutaj dba...
Tutaj mieszkam.
Tutaj pani mieszka i tutaj pani dba o to, żeby żadne stare drzewo nie zostało wycięte i żadna nowa budowa, która by zakłóciła ten porządek architektoniczny i porządek piękna w Kazimierzu nie powstała.
Kocham Kazimierz Dolny, jestem od niego uzależniona. Rzeczywiście w każdy poniedziałek jeżdżę do Warszawy, do Instytutu Historii Sztuki na UKSW. Pozostałą część tygodnia zazwyczaj zajmuję się albo pracą naukową, albo pracą społeczną. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Kazimierz Dolny to niezwykła symbioza pięknej architektury, bardzo magicznej, lokalnej, osadzonej tutaj w tradycji jeszcze takiej dwudziestolecia międzywojennego oraz przyrody. Często turyści, którzy przyjeżdżają na weekend do Kazimierza, właściwie oglądają zabytki, zostają w rynku, piją piwo, a wystarczy oddalić się gdzieś troszeczkę dalej poza rynek i naprawdę mamy doświadczenie czegoś niezwykłego. Tutaj jest ponad 500 kilometrów bieżących wąwozów, które są jedyne i niepowtarzalne na całym świecie, tak myślę. Ich gęstość jest niezwykła. Jest co chronić. Stare drzewa, niezwykła roślinność, bardzo dużo gatunków zwierząt, włącznie z czarnymi bocianami, które na krowiej wyspie gniazdują. Mieliśmy też siedlisko żółwi błotnych, ale niestety zostały zasypane, bo były one w miejscu, gdzie obecnie mamy wyciąg narciarski. Tam niestety zostało wycięte bardzo dużo starych drzew, zasypano też wąwóz. No i stworzono taką atrakcję niby dla turystów. Wycięto te drzewa, bo niby przeszedł huragan właśnie w tym miejscu i właśnie w tym miejscu trzeba było drzewa wyciąć. No ale już sprawy nie odwrócimy. Wyciąg narciarski jest, funkcjonuje, również przyciąga tłumy turystów. W Kazimierzu Dolnym mamy też od ponad 30 lat działający Kazimierski Park Krajobrazowy. To jest najstarszy park na Lubelszczyźnie. Niestety w mojej ocenie ta instytucja bardzo marnie się sprawdza i właściwie nie robi nic, żeby chronić przyrodę kazimierską. Najważniejszym obowiązkiem właśnie tych instytucji, które zajmują się ochroną przyrody, powinno być stworzenie planu ochrony parku. To jest bardzo ważny i istotny dokument, nadrzędny, któremu podporządkowane są potem wszystkie inne dokumenty, na przykład planistyczne, czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Którego nie ma?
Jest, teraz właśnie jest zmieniany, będzie za chwilę nowy, który wprowadza ponad 500 nowych gruntów budowlanych, więc właściwie no to jest kolejna tragedia, bo rzeczywiście w miejscach, gdzie te tereny budowlane powinny być, gdzie jest szósta klasa gleby i nie ma żadnych walorów widokowych, tam nie można tych działek jakby przekształcić na budowlane, a przekształca się tylko działki wybranym w miejscach niezwykle cennych przyrodniczo.
A kto należy do wybranych?
Którą należy do wybranych lokalnych lub warszawskich lub innych możnych tego świata. Pieniądz rządzi i chciwość. Niestety, taka jest prawda. Ale powróćmy do tej przyrody, bo w takim planie ochrony parku można wprowadzić takie zapisy typu zakaz jazdy quadami i jeepami przez wąwozy i wiele innych zakazów, które powinny być, a których nie ma. Albo można na przykład określić pewne strefy bardzo cenne przyrodniczo, w których absolutnie nie powinna być zabudowa. a niestety nie są one określone w tym dokumencie, którego w ogóle nie ma i zabudowa jest.
Pani ulubione miejsce w Kazimierzu?
Moje ulubione miejsce to jest no przede wszystkim dzielnica Góry, która jest piękna, szlaki do Zamku Esterki, wąwóz okalski, który już jest zdegradowany, no i no, Skarpa Dobska, wiele wspaniałych rzeczy. Jest jeszcze historia drzew, ale to może za chwilę.
Albo innym razem. Ale albo może się uda. Albo od razu. Dobrze, historia drzew.
To powiem tak, że rzeczywiście walczymy na wielu polach. Jesteśmy grupą takich społeczników. Mamy tutaj kilka osób. Ostatnio mieliśmy taką historię niesamowitą. Bardzo stare drzewo. Dąb, który ma prawie 200 lat. Poprzedni burmistrz usiłował go wyciąć. Zrobiliśmy wielki happening. Powiesiliśmy na nim banery, not guilty i tak dalej. Niestety kilka miesięcy temu wydarzyła się tragedia. Wywiercono w nim dziury wiertarką i nalano Roundupu albo jakiegoś innego chemicznego środka, który sprawił, że drzewo umiera. Takich sytuacji mamy bardzo dużo.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Doktor Romana Rupniewicz była gościem Poranka, a pani ulubiony obraz, który namalowano w Kazimierzu, to jest jaki?
Jacka Sempolińskiego, Ukrzyżowanie. To jest obraz, który jest na bazie ukrzyżowania, który jest i było naprzeciwko kościoła świętej Anny w takiej niszy, który kontemplował artysta i potem malował takie cykle właśnie tego ukrzyżowania koło kościoła świętej Anny.
I gdzie ten obraz można zobaczyć?
W Muzeum Nadwiślańskim oczywiście.
Dorota,
zapraszamy.
Dorota Seweryn-Puchalska była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I Janusz Kowalski, radny, czyli polityk lokalny. Co by pan chciał pozostawić po sobie w Kazimierzu?
Chciałem pozostawić po sobie to, co przed nami zachowali nasi dziadowie. Jak na razie to my bazujemy na tym, co 400 lat temu stworzyli ówczesni mieszkańcy i tak naprawdę obecnie nie możemy się niczym więcej pochwalić, ale robimy wszystko, żeby zmieniać tą tożsamość miasta i wszystko idzie w dobrym kierunku.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet, Janusz Kowalski. My jesteśmy, przypominam Państwu, że jesteśmy na Górze Małachowskiego, w domu dziennikarza, gdzie też są no i piękny dom dziennikarza i stare drzewa i 2 hektary parku.